Lekcja dziewiąta, 30 sierpnia. Żyć zgodnie z prawem. Sobota, po południu, 23 sierpnia. Tekst pamięciowy. I rzekł Pan do Mojżesza. Tak powiesz do synów izraelskich. Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie. Druga Księga Mojżeszowa 20:22-23. Bóg pragnął, by jego lud wyróżniał się spośród okolicznych narodów. Chciał stworzyć z Izraelitów poświęconą społeczność wiary żyjącą pod jego przywództwem i panowaniem. Wszyscy mieli podlegać jego prawu. Sędziowie mieli zostać wyznaczeni jako wymierzający prawo, a kapłani mieli go nauczać. Także rodzice mieli uczyć swoje dzieci życia zgodnego z Bożymi zasadami. W każdej kulturze zasady prawa objawiają ideały, cele, intencje i charakter prawodawcy. Gdy faraon nakazał zabijanie hebrajskich chłopców, ustanowił prawo, które świadczyło o tym, że służy on złu. Gdyby jakiś władca ustanowił prawo, iż każdy, kto ukończy 18 rok życia, może rozpocząć studia i zdobyć wyższe wykształcenie na koszt jego królestwa, wielu uznałoby to za przejaw niezwykłej szczodrości i troski o dobro narodu. Prawo Boga ukazuje go w ten sposób, iż objawia jego dobroć, miłość, wartości, sprawiedliwość i przeciwdziałanie złu. Prawo Boże jest święte i sprawiedliwe dlatego, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Tworząc przestrzeń dla dobrego życia, prawo Boże pomaga także chronić nas przed niebezpieczeństwami i nieszczęściami. Cześć dla Boga, szacunek dla bliźnich i troska o właściwe wartości to podstawy systemu prawa Bożego. Niedziela, 24 sierpnia. Kodeks Przymierza. Nadając prawo na Synaju, Bóg ustanowił podstawę nauczania swojego ludu, jak przez łączność z Nim, jego wyznawcy mogą wieść święte życie. Jednak zasady prawa muszą być stosowane w codziennym życiu, a zatem Bóg ustanowił szereg dodatkowych przepisów, które można nazwać kodeksem przymierza. Obowiązkiem sędziów było pilnowanie przestrzegania tych przepisów i właściwego ich stosowania. Umysły ludzi, zaślepione i upodlone niewolą oraz pogaństwem, nie były przygotowane, by w pełni docenić doniosłe zasady 10 przykazań Bożych. Aby lud mógł je lepiej zrozumieć i wprowadzić w życie, zostały dane dodatkowe przepisy ilustrujące i odnoszące się do zasad dekalogu. Prawa te zostały nazwane sądami z dwóch powodów, ponieważ były sformułowane z nieskończoną mądrością i sprawiedliwością, a także dlatego, że zgodnie z nimi sędziowie mieli wydawać wyroki. W przeciwieństwie do 10 przykazań zostały dane jedynie Mojżeszowi, a on miał je oznajmić ludowi. Jakie przepisy zostały dane Izraelitom w kwestii hebrajskich niewolników, zabójstw i przestępstw dotyczących okaleczenia? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 21:1-32. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego. 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam średnik, a jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga. Potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy. Jeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie. Jeżeli przeznaczył ją dla swego syna, postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych 3 obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Jeżeli pokłócą się mężowie i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, ale musi położyć się do łóżka, to gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie. Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany. Jeżeli jednak przeżyją dzień lub dwa, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy tak, że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. A jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb. Jeżeli wół zabodzi mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie niewinny. Jeżeli jednak wół budło od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował, i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Jeżeli jednak nałożono na niego okup, to da jako okup za swoje życie tyle, ile na niego nałożą. Jeżeli zabodzie na śmierć chłopca lub dziewczynę, postąpią z nim według tego samego prawa. Jeżeli wół zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać jego panu 30 sykli srebra, a wół będzie ukamienowany. Kodeks przymierza został zapisany w kilku rozdziałach. Celem tych przepisów było zahamowanie lawiny zła i zbudowanie uporządkowanego społeczeństwa. Przepisy dotyczące niewolnictwa miały szczególne znaczenie, gdyż nadawały tej instytucji ramy, dzięki którym nie należy jej mylić ze współczesnym czy średniowiecznym niewolnictwem nieopartym na żadnych zasadach. Hebrajscy niewolnicy byli pod ochroną prawa i mieli być traktowani, jak przystało na ludzi. Średniowieczne i współczesne praktyki niewolnicze czyniły i czynią niewolników własnością tych, którzy ich posiadają, i pozwalają właścicielom robić z niewolnikami, co się im podoba. Biblijne przepisy ściśle regulowały zjawisko niewolnictwa. Niewola została ograniczona do 6 lat. Druga Księga Mojżeszowa 21:1-2. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Księga Jeremiasza 34:8-22. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, po zawarciu przez króla Sedekiasza przymierza z całym ludem w Jeruzalemie w sprawie ogłoszenia im wyzwolenia, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, Hebrajczyka albo Hebrajkę, aby nikt wśród nich nie trzymał w niewoli Judejczyka, swojego rodaka. I wszyscy zwierzchnicy, i wszyscy lud, którzy zawarli przymierze, zgodzili się na to, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, aby ich nadal nie trzymać w niewoli, zgodzili się na to i wypuścili na wolność. Lecz potem cofnęli swoją zgodę i ściągnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice. Wtedy doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja zawarłem przymierze z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli, tej treści, po upływie 7 lat każdy wypuści na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał, przez 6 lat będzie twoim niewolnikiem, potem puścisz go wolno od siebie, lecz wasi ojcowie nie usłuchali mnie i nie nakłonili swojego ucha. I nawróciliście się dzisiaj, i uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie, każdy swojemu bratu, i zawarliście przede mną przymierze w domu, który jest nazwany moim imieniem. Lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście moje imię, każdy bowiem ściągnął z powrotem swojego niewolnika i swoją niewolnicę, których wypuściliście na wolność według ich życzenia, i zmusiliście ich do służby jako waszych niewolników i niewolnice. Dlatego tak mówi Pan, wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego, więc ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami, z książętami Judy i z książętami Jeruzalemu, dworzanami i kapłanami, i z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca. Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czekają na ich życie, a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. A Sedekiasza, króla judzkiego i jego książąt wydam w ręce tych, którzy czekają na ich życie, i w ręce wojska króla babilońskiego, które się od was wycofało. Oto ja wydam rozkaz, mówi Pan, i sprowadzę je z powrotem na to miasto, i będą walczyły przeciwko niemu, zdobędą je i spalą ogniem, a miasta judzkie obrócę w pustynię, gdzie nikt nie mieszka. A w siódmym roku wszyscy niewolnicy mieli być wyzwoleni, o ile nie zechcieli pozostać i nadal służyć swemu panu. Ponadto panowie niewolników musieli im zapewnić odpoczynek każdego siódmego dnia tygodnia oraz zatroszczyć się o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Choć w większej części świata nieludzka instytucja niewolnictwa dającego właścicielom nieograniczone prawo dysponowania życiem niewolników została obalona, to jednak jakie jej przejawy nadal występują i co możemy uczynić, nawet mając dość ograniczone. Poniedziałek, 25 sierpnia. Więcej przepisów. W swoim miłosierdziu Bóg nauczył sędziów, jak mają postępować z ludźmi w różnych sytuacjach w kwestii prawa własności. Podanych zostało szereg przypadków wraz ze wskazaniami, co zrobić, gdy na przykład byk zaatakuje byka sąsiada, gdy ktoś ukradnie zwierzę domowe i sprzeda je, gdy zwierzę wyrządzi szkodę na polu sąsiada, gdy ktoś pożyczy jakiś przedmiot, a ten zostanie mu skradziony, gdy ktoś wynajmie zwierzę, a to zostanie okaleczone lub padnie. Jakie kwestie zostały opisane przy pomocy tych przepisów i w jaki sposób? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 22:1-23. 9. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity tak, że umrze, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jeżeli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi. Złodziej powinien dać odszkodowanie, jeżeli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany, jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. Jeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy. Jeżeli wybuchnie ogień i obdojmie ciernie, i potem spali się stuk albo zboże na pniu, albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, kto wzniecił ogień. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zosta do niej wykryty, to odda w dwójnasób. Jeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, stawi się pan domu przed Bogiem, by stwierdzić, że nie wyciągnął ręki swej po własność bliźniego swego. W każdej sprawie o sprzeniewierzenie, czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jest jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu, kogo Bóg uzna winnym, ten odda bliźniemu swemu podwójnie. Jeżeli ktoś da bliźniemu swemu do pilnowania osła albo wołu, albo owce, albo inne bydle, a ono padnie lub zostanie okaleczone albo uprowadzone, a nikt nie widział, to przysięga przed Panem rozstrzygnie między obydwoma, czy powiernik nie wyciągnął ręki swojej po własność bliźniego swego. Wtedy właściciel to uzna, a tamten odszkodowania nie daje. Jeżeli mu to skradziono, to da odszkodowanie właścicielowi. Jeżeli zaś zostało rozszarpane, to przyniesie je jako dowód. Za rozszarpane nie daje odszkodowania. Jeżeli ktoś wynajmie bydle od swego bliźniego, a ono okalecza je lub padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten da pełne odszkodowanie. Jeżeli właściciel był przy tym, to tamten nie da odszkodowania. Bo to, co było wynajęte, wchodzi w jego zapłatę. Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę niezaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. A jeżeli ojciec jej wzbrania się wydać ją za niego, niech odważy tyle srebra, ile wynosi opłata ślubna za dziewicę. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Kto spółkuje ze zwierzęciem, poniesie śmierć. Kto składa ofiary innym bogom, poza samym Panem, będzie zgładzony. Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz, nie ściągajcie od niego odsetek. Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca, bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo ja jestem miłosierny. Bogu nie bluźnij, a księciu ludu swego nie złorzecz. Nie zwlekaj z oddaniem z obfitości klepiska twego i twojej tułoczni. Pierworodnego z twoich synów nie oddasz. Tak samo uczynisz z twoim wołem, z twoją owcą. 7 dni będzie przy matce swojej, 8 dnia oddasz mi je. Będziecie ludźmi mnie poświęconymi, dlatego nie będziecie jedli mięsa zwierzęcia rozszarpanego na polu, rzucicie je psom. 2 Księga Mojżeszowa 23:1-9. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnie winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet nocnych świadków i fałszują słuszną sprawę. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń, wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Przepisy prawa Bożego obejmowały szereg zagadnień. Istniały konkretne regulacje zabraniające poniżania i upokarzania ludzi. Bóg nie życzył sobie żadnego wyzysku wśród swojego ludu. W swoim miłosierdziu Bóg koryguje grzeszne skłonności ludzkiego serca i powstrzymuje naturalne złe skłonności ludzi. Społeczeństwo musi być chronione, zło eliminowane, a dobre wzajemne relacje między ludźmi rozwijane. Sprawiedliwość i miłość muszą kierować postępowaniem ludzi we wszystkich sprawach. Jakie ważne kwestie zostały poruszone w tych przepisach? Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 23:10-19. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony, w 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne, tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. Wszystkiego, com wam powiedział, przestrzegajcie. Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych. 3 razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał święta przaśników. 7 dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. a niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. Ich święta żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. Ich święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. Trzy razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem wszechmocnego, Pana. Nie ofiaruj krwi mojej rzeźnej ofiary razem z kwaszonym chlebem i nie zostawiaj do rana tłuszczu mojej ofiary świątecznej. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Soboty i święta były okazją do oddawania czci Bogu, przypominały o ważnych wydarzeniach w historii zbawienia oraz zapowiadały je. Nabożeństwo zostało dość szczegółowo opisane, gdyż stanowiło teologiczną bazę innych rodzajów aktywności. Sobota została ustanowiona już przy stworzeniu, ale została też powiązana z wyzwoleniem i odkupieniem Izraelitów, a więc w mocny sposób wskazuje na oddawanie czci Bogu jako naszemu Stwórcy, Odkupicielowi i Panu. Zobacz Ewangelia Marka 2, 27-28. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Pan ustanowił trzy podstawowe doroczne święta, w których Izraelici mieli obowiązek uczestniczyć. 1. Paschę, czyli święto przaśników wiosną, zazwyczaj między połową marca a połową kwietnia. 2. Pięćdziesiątnicę, czyli święto żniw, albo święto tygodni, przypadającą 7 tygodni po Paszcze, a więc rozpoczynającą się 50 dnia po Paszcze. 3. Święto namiotów, albo szałasów, czyli święto zbiorów przypadające jesienią, zazwyczaj między połową września a połową października. Wtorek, 26 sierpnia. Pierwotny Boży plan. Jakich metod pragnął użyć Bóg w celu opanowania ziemi obiecanej? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 23, 20-33. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków i Chetejczyków, i Peryzyjczyków i Kananejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków, i wytępię ich. Nie kłaniaj się ich bogom ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki. Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę dni twoich uczynię pełną. Lęk mój wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz, i sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele. Poślę też przed tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków i Chetejczyków przed tobą. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko tobie. Powoli będę ich wypędzał przed tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo twoje. Ustanowię też granicę twoją od Morza Czerwonego do Morza Filistyńczyków i od pustyni aż do rzeki, bo oddam w ręce wasze mieszkańców tej ziemi i wypędzisz ich sprzed oblicza swego. Nie zawieraj przymierza ani z nimi, ani z ich bogami. Nie będą mieszkać w twojej ziemi, by cię nie zwiedli do grzechu przeciwko mnie, bo jeśli będziesz służył bogom ich, będzie to dla ciebie sidłem. Nie było intencją Boga, by Izraelici walczyli o nowe terytorium. Miało im ono zostać oddane. Zostało ono obiecane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i miało być postrzegane jako szczególny dar Boga dla Izraela. Wzorzec zajęcia ziemi obiecanej został ukazany podczas przejścia przez Morze Czerwone. Bóg walczył za swój lud i dał Hebrajczykom zupełne zwycięstwo nad tymi, którzy zamierzali dokonać ich zagłady. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 14, 13-14. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Egipcjanie zostali pokonani dzięki nadzwyczajnej interwencji Pana. Podobnie w czasach asyryjskich najazdów Bóg pokonał wielką oraz dobrze uzbrojoną i wyszkoloną armię bez potrzeby uczestniczenia Izraelitów w walce. Bóg dał im zwycięstwo, bo król Hiskiasz uwierzył zapewnieniu Boga danego mu przez proroka Izajasza. Zobacz druga Księga Królewska 19, 35. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano to wszyscy oni same trupy pomarli. Księga Izajasza 37, 36. I wyszedł anioł Pana, i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Bóg powiedział Abrahamowi, że ziemia obiecana nie zostanie natychmiast dana jego potomkom, ale dopiero po upływie 400 lat. Dlaczego? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 13-16. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Otóż związane to było ze znikczemnieniem mieszkańców Kanaanu. Bóg miłosiernie działał na rzecz tych ludzi i dał im łaskawie czas, by mogli przyjść do skruchy. Jednak oni trwali w buncie przeciwko Bogu i jego wartościom, a gdy dopełnili miary swojej nikczemności, Bóg postanowił oddać ich terytorium Hebrajczykom jako ich nową ojczyznę. Ponadto Bóg obiecał, że wypędzi bezbożne narody przed Izraelitami przy pomocy dwóch niezwykłych, ale skutecznych metod. 1. Zsyłając przerażenie i lęk na bezbożnych oraz, 2. Przy pomocy szerszeni, które miały zmusić ludzi do odejścia. Gdy tylko Izraelici zjawiliby się na nowych terytoriach, ich wrogowie mieli opuścić swoje siedziby, uciekając w popłochu. Kluczową rolę w zajęciu ziemi obiecanej miał odgrywać anioł Boży. Tym posłańcem był sam Chrystus, który prowadził Izraelitów, chronił ich i miał im oddać na własność Kanaan. W słupie obłoku w dzień i słupie ognia w nocy towarzyszył im na pustyni. Izraelici mieli pilnie zważać na Niego i słuchać Go jako mającego boski autorytet. Przeciwstawianie się woli Boga i niewiara w Jego kierownictwo przyczyniały się do ich licznych problemów w drodze do ziemi obiecanej i podczas jej zajmowania. Czego uczy nas o łasce Bożej, ale także o granicach tej łaski wobec tych, którzy ją odrzucają, to że Bóg dał poganom całe wieki, by mogli zmienić swoje postępowanie. Środa, 27 sierpnia. Oko za oko. Jak Jezus interpretował prawo odwetu? Jak dzisiaj powinniśmy je stosować? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5, 38-48. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. W kazaniu na górze Jezus zacytował dobrze znane jego słuchaczom fragmenty ze Starego Testamentu. Jednak zinterpretował je inaczej, niż czynili to wcześniej nauczyciele stosujący wykładnię, która przez wieki znacząco odeszła od tego, co było pierwotnym celem prawa. Ludzka tradycja nie tylko zatarła zrozumienie celu Słowa Bożego, ale w niektórych przypadkach, na przykład przepisach dotyczących świętowania soboty wypaczających Boże przykazanie, wręcz odwróciła jego zamierzone znaczenie. W swoim nauczaniu Jezus przywracał pierwotne znaczenie prawa Bożego. Na górze błogosławienia, kierując swoich słuchaczy ku pierwotnej intencji i znaczeniu tekstu biblijnego, Jezus starał się naprawić niewłaściwe interpretacje. Tekst z II Księgi Mojżeszowa 21:24, mówiący o zasadzie, oko za oko, ząb za ząb, który został zacytowany w Ewangelii Mateusza 5:38-39, słyszeliście, iż powiedziano. A ja wam powiadam. Odnosi się do lex talionis, czyli prawa talionu odwetu. Werset ten został użyty także w innych fragmentach Biblii. Pierwotną intencją przyświecającą temu przepisowi prawa było niedopuszczenie do prywatnej zemsty. Przepis ten wykluczał krwawe spory czy wywieranie pomsty bez wcześniejszego zbadania sprawy. Szkody miały być oszacowane przez sędziów, których zadaniem było wyznaczenie wysokości finansowego odszkodowania i dopilnowanie, by zostało ono uiszczone. Ta praktyka miała powstrzymać ludzi od brania sprawiedliwości w swoje własne ręce. Sprawiedliwość miała być wymierzana, ale zgodnie z prawem Bożym. Jezus Chrystus, który nadał te przepisy społeczne Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza, znał cel tego prawa, a zatem mógł je zastosować w obiektywny sposób, zgodnie z pierwotną intencją. Przepis ten umożliwiał wymierzenie sprawiedliwości, a jednocześnie pojednanie i przywrócenie spokoju. Można przyjąć, że w pewnym sensie sprawiedliwość domaga się jakiegoś rodzaju odpłaty. Właściwe zastosowanie tego przepisu prawa było, jak się wydaje, próbą znalezienia równowagi między sprawiedliwością a zemstą. Jak świadomość faktu, iż pewnego dnia sprawiedliwość zatriumfuje, pomaga ci uporać się z całą niesprawiedliwością, jaką dostrzegamy we współczesnym świecie. Czwartek, 28 sierpnia. Zemsta. Najmilsi. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. List do Rzymian 12:19, zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 32:35. Jaka obietnica i jakie przykazanie są zawarte w tych wersetach i jak ściśle są one ze sobą powiązane. 2 Księga Mojżeszowa 32:5. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządziła Aaron. Póki Pan nie zaprowadzi sprawiedliwości, której tak brakuje na tym świecie, obowiązkiem sędziów w starożytnym Izraelu było stosowanie prawa i wymierzanie kary winowajcom. Jednak wyrok zawsze musiał być poprzedzony zbadaniem dowodów. Problem w tym, że nauczyciele prawa w czasach Chrystusa stosowali to prawo w sposób otwierający drogę do prywatnej zemsty. Czyniąc to, wyrywali zasadę prawa z jej kontekstu i tracili z oczu jej pierwotny cel. Wskutek tego bronili czegoś, czego prawo zakazywało. Co wersety te mówią nam o tym, jak Jezus postrzegał zasady nagradzania i karania. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 6:4-6. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ewangelia Mateusza 16:27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Ewangelia Łukasza 6:23. Radujcie i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. 2 Tym. 4:8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jezus nie był przeciwny zasadzie nagradzania i karania. Sprawiedliwość jest oparta na zasadach, więc są one ważną częścią życia. Jednak nikt nie powinien samowolnie brać na siebie roli sędziego, prokuratora i kata. W takiej sytuacji łatwo dochodziłoby do wypaczania sprawiedliwości. Nie do nas należy odpłacać za doznane krzywdy. Jeśli zachodzi konieczność odniesienia się od jakichś przejawów zła, musi to zostać dokonane przez obiektywny sąd. Sądzenie należy zostawić sędziom. W tym kontekście Jezus wzywa nas, byśmy byli doskonali, jak nasz Ojciec w niebie jest doskonały. Jak możemy być doskonali, tak jak sam Bóg? Niesamolubna miłość jest nadrzędną cechą Boga. On uczy swoich wyznawców, jak miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy ich prześladują. Prawdziwa doskonałość to miłowanie, przebaczanie i okazywanie miłosierdzia, nawet tym, którzy na to nie zasługują. Ta zasada i działania, do których ona prowadzi, jest tym, co stanowi istotę odzwierciedlenia charakteru Boga. W jaki sposób dzień po dniu możemy się uczyć miłować w sposób, w jaki zostało nam to nakazane? Dlaczego zawsze obejmuje to śmierć dla własnego ja? Piątek, 29 sierpnia. Do dalszego studium. Ponieważ żyjemy na terytorium wroga, nic dziwnego, że w realnym życiu możemy cierpieć wskutek jego zręcznych i zwodniczych machinacji. Kto z nas nie doznał cierpienia z powodu grzechu i grzesznego, upadłego świata, w którym żyjemy? Niestety, taka jest obecnie rzeczywistość naszego życia. Jednak Bóg daje nam moc, byśmy mogli to znieść. Nasz drogi Zbawiciel pośle pomoc dokładnie wtedy, gdy będziemy jej potrzebowali. Droga do nieba została uświęcona śladami Jego stóp. Każdy krzyż, do dźwigania którego zostaliśmy powołani, On niósł przed nami. Pan pozwala, aby zmagania przygotowały nas do pokoju. Czas utrapienia to straszliwe doświadczenie dla ludu Bożego, jest to jednak czas na to, aby każdy, kto naprawdę wierzy, patrzył wzwyż i żeby jego wiara mogła dostrzec otaczającą go tęczę obietnicy. Pytania do dyskusji. 1. Ludzie przez wieki usiłowali zrozumieć, dlaczego Pan polecił wypędzić, a czasami nawet zgładzić pogańskie narody zamieszkujące ziemię obiecaną. Nie jest to łatwa kwestia. W jaki sposób świadomość, iż miłość Boga wymaga także okazywania sprawiedliwości, pomaga nam uwierzyć, że te wydarzenia były nie tylko przejawem sprawiedliwości Boga, ale także Jego miłości. 2. Zastanów się, dlaczego zaraz po słowach dotyczących miłowania bliźnich, w tym nawet naszych nieprzyjaciół i tych, którzy nas nienawidzą, Jezus dodał, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Ewangelia Mateusza 5, 48. Dlaczego Jezus wypowiedział te słowa w takim kontekście? Co chciał nam w ten sposób powiedzieć nie tylko o byciu doskonałym, ale wręcz tak doskonałym, jak nasz Ojciec w niebie? 3. Apostoł Paweł miał pozytywne oraz pełne szacunku nastawienie do prawa Bożego i jego funkcji, ale był zdecydowanym przeciwnikiem jego błędnego stosowania. Co znaczy jego stwierdzenie, nie znajdujecie się już pod prawem, lecz pod łaską? W jaki sposób może dochodzić do błędnego stosowania prawa Bożego? 4. Na czym polega różnica między sprawiedliwością a zemstą? Czy są to zupełnie inne koncepcje, czy jedynie różne przejawy tej samej idei? Jak możemy się upewnić, że nasze pragnienie sprawiedliwości nie jest w rzeczywistości pragnieniem zemsty?